Von Anfang bis zum Ende behalten, wenn er ein bisschen in euer Herz spricht, das bewahrt.
I to, kiedy Pan będzie mówił do was dzisiaj osobiście, weźcie to ze sobą. Ponieważ Pan potrzebuje naszych serc. Pan chce dotykać się naszych serc. Pan chce je oczyszczać i pozyskiwać dla siebie. Chciałbym przeczytać pierwsze wersety. Objawienie 22. Z tym poruszamy się już przez całą konferencję. I też tu, gdzie zgromadziliśmy się w Bonn razem, czytamy Objawienie 22, werset 3. A później przeczytamy 1 Piotra, 2:5 i czytają wtedy bracia i siostry w Karlsruhe, a Hebrajczyków 12:28 czytają braterstwo, rodzeństwo ze Stuttgartu. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Teraz poprosimy o 1 Piotra 2:5, Kościół w Karlsruhe. Zaraz zobaczymy, czy tam są. A może nikogo tam nie ma? Zobaczymy.
Olaf, ich habe mal eine Frage. Kannst du mich hören?
Ich kann dich hören.
Ist bei euch bei eurer Kamera vielleicht die Hintergrundverwischung eingeschaltet, weil man da sehr schlecht lesen kann, was in der Tafel steht?
Nee, es ist, wir können eigentlich ganz gut lesen hier.
Ja.
Es steht da auch 1. Petrus 2, Vers 5 für euch. Ich sag's euch.
1. Piotra 2, 5.
Danke dir.
1. Petrus 2, Vers 5. Okay, oder? Kann man das lesen? Kann man lesen.
Ja, kann man sehen.
Ja, je nachdem. Wir können es lesen. Ich meine, auch auf dem Bild, wir haben hier doppelt. Wir haben, man sieht mich hier doppelt.
Gemeinde in Karlsruhe hier, kann man uns hören?
Jetzt kann man mich hören, gerade eben nicht.
1. Petrus 2, Vers 5. Und werdet auch ihr.
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu. Jesteśmy kamieniami żywymi. Jesteśmy świętym kapłaństwem, aby składać ofiary duchowe, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Amen. I Hebrajczyków 12:28. Rodzeństwo ze Stuttgartu poproszę. Że to okażmy się wdzięcznymi. My, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Przeto okażmy się wdzięczni, a w niemieckim jest miejmy łaskę. Miejmy łaskę.
Ja,
Chcemy mieć dzisiaj społeczność o służbie Bogu, o służbie, która podoba się Bogu. Zacznę ponownie od objawienia 22, od wersetu 3, tam gdzie mamy tron Boga i baranka. Jak widzimy tron, to widzimy, że z tego tronu wypływa życie. Z tego tronu wypływa życie. I tam jest też drzewo życia. To jest obraz. Mamy obraz, że Boże życie jest naprawdę życiem. Później widzimy znowu tron i tam jest ktoś, kto służy. Tam są kapłani, którzy służą. A więc służymy przed obliczem Bożym. I to jest wszystko razem. I to jest nie tylko obraz na przyszłość, na wieczność, ale dziś możemy mieć w tym udział. Dziś możemy mieć udział w tym wiecznym życiu, ponieważ Boże życie jest już uwolnione i ono płynie do nas. My możemy je brać, my możemy pić i jeść Boże życie i to działa, to ma działanie. Dla każdego chrześcijanina musi być to ważne, aby mieć życzenie, stawiać się po prostu dla Pana, aby Mu służyć. Ale niestety nasza historia mówi o czymś innym, ponieważ wszystko rozwinęło się w jakimś dziwnym kierunku. W chrześcijaństwie stało się tak wiele nieporozumień, że dużo rzeczy zostało wypaczonych. I tak po prostu przekręcono to, że nie każdy może służyć Bogu. A co nas kwalifikuje, aby Bogu służyć? To jest bardzo normalna reakcja w nas. Obojętnie, czy ty jesteś bardzo młody, czy może chodzisz jeszcze do szkoły, a może jesteś już w domu starców. Panie, chcę być dla ciebie. I to jest bardzo normalne. Ale niestety to życie zostało przez grzech, przez różne wykrzywienia po prostu zepsute. A czytaliśmy o tym, że a jego słudzy będą mu służyć. Jego słudzy będą mu służyć. I to jest takie ważne, takie pełne znaczenia, abyśmy mogli służyć. I to ma też swoje wyrażanie się. Tak wy może myślicie, że łacina wystarczy? Nie. Jest bardzo wiele określeń na słowo służba. To nie znaczy, że ja teraz tu powiem, że ach, może to jest mniej ważne, a tamto jest bardziej ważne. ale chciałbym, żebyśmy mieli taką świadomość, o co tu chodzi. Jedno słowo mówi o, opisuje słowo niewolnika. To też jest aspektem służby, ponieważ Pan nas wykupił. Ty jesteś wykupiony. Bóg nas wykupił, ponieważ Jezus przelał za ciebie swoją krew. On przelał swoją krew. Po co? Często w chrześcijaństwie nie jest to tak świadome, bo ty należysz teraz do Boga. I możemy tu powiedzieć, że ty służysz Bogu. Tak, naturalnie Bóg potrzebuje też w pewnym znaczeniu niewolnictwa takiego, abyśmy mogli Jego sprawy wykonywać. Drugie słowo jest słowo służba diakona. Naturalnie mamy potrzeby w kościołach. My potrzebujemy wiele rzeczy i też pomiędzy nami. Pomagamy sobie i naturalnie Kościół potrzebuje również służby diakonów. Ale jest też słowo, które mówi o służbie kapłanów.
Man hört euch jetzt besser, Olaf. Man hört euch jetzt besser, aber ihr habt den Chat deaktiviert.
Den Chat deaktiviert?
Mamy trudności techniczne. Mamy trudności techniczne, przepraszamy, tu dzwon. Ale wszyscy musimy naprawdę słyszeć. O czym mówiliśmy? Tak, mówiliśmy o tych niewolnikach. Mówiliśmy o tym, aby służyć jako niewolnik. Później mówiliśmy o służbie diakonów. A po trzecie mówiliśmy o służbie kapłanów. Bóg nas wykupił po to, abyśmy służyli jako kapłani. Pan Jezus nas po to wykupił, abyśmy stali się kapłanami. A więc Jego krew służy nam ku temu, abyśmy byli kapłanami. A dlaczego to się wydarzyło? Często myślimy, że po to, aby moje grzechy były teraz zgładzone, abym doznał zbawienia i może, żebym poszedł do nieba. Ale Bożym zamiarem jest coś innego. On nas wyzwolił przez swoją krew, abyś Ty dzisiaj mógł Mu służyć. Każdy, kto jest zbawiony, jest też powołany, aby służyć Mu jako kapłani. Tu widzimy, że słudzy Jego służyć Mu będą w wersecie trzecim, ale tu chodzi o służbę kapłańską. A jak możemy służyć kapłanom? Ponieważ nie każdy może być diakonem, ale każdy może być kapłanem. Czy widzicie to? Pan pragnie, abyśmy naprawdę mogli się od Niego tego nauczyć. Panie, pokaż nam służbę kapłańską, ponieważ służba kapłańska ma pewien adres, ona ma pewien cel, kierunek. Służba kapłańska jest bezpośrednio ukierunkowana na Boga. Obojętnie, jakie są sytuacje, obojętnie, z jakimi ludźmi mamy do czynienia. On chce coś mieć. On chce mieć chwałę. On chce otrzymać to, co mu się spodoba. A często jest tak, że no niestety nie jest tak, a Bóg pragnie, abyśmy służyli Jemu tak, aby to Jemu się podobało. To nie chodzi tylko o to, żeby zaspokajać potrzeby, ale Panie, Ty chcesz, abyśmy my służyli Tobie tak, jak się to Tobie podoba. A jak mamy służyć? Co Panu się podoba? Wszyscy mamy swoje wyobrażenia i czasami myślimy tak, bo jak my tu służymy Bogu, to musi Mu się to podobać. Ale wiecie, czasami mamy takie wrażenie, że mówimy tak, Panie, przecież my to robimy dla Ciebie i to musi się Tobie podobać. Tak, to jest dobrze, że Mu służymy. Dobrze, że służymy Mu. Ale czy Mu się to podoba? Taki przykład. O, mamusiu, chcę Ci coś podarować. Tu mamy teraz w sali młodzież i takie dorastające dzieci. Ale czy to mamie się będzie podobać? To dziecko musi znać matkę, musi wiedzieć, co się jej podoba. A więc musi być relacja. Co podoba się Bogu? To nie musi być wszystko, co robimy, nie musi podobać się Panu. Musimy przyjść do Niego. Panie Jezu, co podoba się Tobie? Panie, chcemy widzieć, co jest dla Ciebie. Co będzie się Tobie teraz podobało? Nie zakasujmy tak od razu rękawów, ale pytajmy Pana. Naturalnie możemy bardzo dużo robić dla Boga, ale w służbie kapłańskiej musi podobać się Bogu. Musimy stać przed Jego obliczem, aby znać Go, aby Go poznawać. Naturalnie możemy stać i się rozkoszować, ale musimy pytać, Panie, co podoba się Tobie? Co chcesz mieć z nas? O, Panie Jezu. I Bóg zawsze otrzyma to, czego On szuka. A dlatego, że Bogu jest tak bardzo ważna służba kapłańska, to naturalnie, to jest też bardzo okupowane przez wroga. I musimy wiedzieć, że wróg czyha. Ale naturalnie my nie potrzebujemy się bać wroga. My wiemy, że on jest zawsze aktywny i wszędzie. I musimy też to wiedzieć, ale musi być to nam świadome, aby nie bać się go. On chce nas odwieść zawsze. On chce stać zawsze pomiędzy. Jak czytaliśmy w pierwszej Mojżeszowej 3, że Bóg stworzył ludzi, stworzył też piękny ogród, zasadził go. I gdyby ludzie jedli cały czas z drzewa życia, to może nie doszłoby do tego wszystkiego, ale widzimy, że tu przyszedł wąż i on odwiódł uwagę tych ludzi. Jemu przeszkadzało to, że Bogu będzie się podobać, że ludzie będą posłuszni. I dlatego rozpoczął dyskusję. A czy Bóg tak nie powiedział? A czy tak Bóg nie powiedział? Musimy wiedzieć, że wróg jest cwany. Wiecie, jak miałam 16 lat, to zdecydowałem się na to, aby służyć Panu. Możecie przeczytać to w domu? Że Jezus jest po to przyszedł Jezus, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. To nie tylko tu chodzi o wybaczenie grzechów, ale chodzi tu o życie, abyśmy mogli obfitować. A jeszcze przedtem jest napisane, że złodziej przychodzi, tak, to pisze tak, że złodziej przychodzi, aby kraść, aby zabijać. Jezus przychodzi i złodziej przychodzi. Dlatego nie możemy być tacy łatwowierni. Co robisz wtedy, kiedy przychodzi złodziej? Musisz zamknąć drzwi. A może jak jesteś w drodze, to musisz uważać na swoją teczkę, na swój plecak, bo jak jedziesz może do Berlina, czy może poruszasz się tramwajem, co robisz? Musisz uważać na swoją torbę, na swój plecak, ponieważ ktoś może włożyć rękę do twojej kieszeni. Musisz zważać na to. Ponieważ złodziej przychodzi, aby zabić, aby zniszczyć, aby okraść, aby zepsuć. I to, co dla Boga jest bardzo ważne, to On wtedy wszystko przekręci. I wtedy niestety wróg zwycięża. On do ciebie mówi, ach, a co to tam jest to kapłaństwo, a co to tam są te ofiary duchowe. Czasami jak czytamy o służbie kapłańskiej, o ofiarach w duchu, to sobie myślimy, och nie, może to nie dla mnie, może rozumiem to inaczej. Ale musimy mieć dużo społeczności. Musimy naprawdę mieć dużo społeczności ze sobą, aby być w życiu, być w strumieniu tej wody, czystej jak kryształ. My nie możemy pozwolić, aby wróg triumfował nad nami. A może myślimy, że musi być tak, jak jest według Pisma. To się będzie podobać Bogu. O, teraz muszę tu uważać. Tu muszę uważać na to, co mówię. Ja nie mówię tego, że słowo jest złe, ale chcę wam powiedzieć, że my nie możemy tego tak literalnie brać słowa, a nie go przyjmować. Przyjdź z tym słowem do Boga. Pisałem tutaj Hebrajczyków 10, werset 8, 9. Przeczytam. Hebrajczyków tak dużo mówi o kapłaństwie. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu. No zobacz, co mówi tutaj słowo. Jest tu zakon, jest tu litera. I może ty to wypełnisz, ale nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Bóg znosi to pierwsze, a więc literę znosi, aby ustanowić drugie. A kto przychodzi, aby wypełnić to drugie? Jezus Chrystus. Jezus Chrystus nie jest literą. On jest życiem. On mówi, ja jestem życiem. I to życie prowadzi nas do Ojca. I jeśli chcemy służyć tak, jak się to Panu podoba, musimy znać życie. Czasami sobie myślimy, że dobre życie to jest być po prostu chrześcijaninem. Tego nie wyraża tak Biblia. Biblia mówi o Bożym życiu. Nie o dobrym życiu dla nas, ale o Bożym życiu. Bo wiecie, może tak zewnętrznie nie będzie nam dobrze i nie będzie nam lepiej, ale wewnętrznie będzie nam lepiej przez wiarę. Musimy poznać Pana. Młodzież, dzieci, musicie poznać Jezusa jako życie. A jak? Wtedy, kiedy będziecie z Nim rozmawiać. Wtedy, kiedy będziecie oddawać Jemu swoje serce. Panie Jezu, ja nie chcę słuchać Ciebie tylko jako religijny człowiek, który czyni wszystko według litery, według religii, ale chcę Ciebie znać. A tu mamy seniorów, mamy też starszych. Wy nie możecie ustawać. Wy musicie też przychodzić po życie. I ci starsi nie mogą ciągle mówić, a wtedy tak było, a wtedy było tak. Pan jest dzisiaj życiem, a to życie jest strumieniem, który jest cały czas nowym. On i możemy przynosić każdego miesiąca owoc. Naprawdę musimy być takimi ludźmi, którzy znają Pana jako życie. Ponieważ ta służba ma również porządek. Przepraszam, już czas mija, a ja jeszcze nie poszedłem dalej, ale muszę powiedzieć jeszcze o służbie według porządku Melchizedeka. Muszę o tym jeszcze powiedzieć. Mamy służbę według porządku Melchizedeka. I często jest tak, że myślimy o porządku Arona wtedy. I my nie myślimy o tym, że to jest porządek Melchizedeka, tylko myślimy o tym, że to jest służba Arona. A tu nie chodzi o to. W Starym Testamencie jest tak opisane, to w trzeciej Mojżeszowej jest tak opisane według szczegółów, każdy krok, tyle szczegółów. Tam chodzi tylko o tę służbę. Ale w tej służbie cały czas chodzi o grzechy, o przebaczenie grzechy, o grzechów raz w roku. Ale my nie możemy się koncentrować tylko na grzechu, ponieważ my mamy tu więcej i tu chodzi o coś więcej. W objawieniu na końcu już nie ma grzechu i nie ma tego problemu, ponieważ to nie chodzi o problem grzechu. Tu chodzi o życie Boże. Bóg chce mieć swoje wyrażanie się, powieczność. Mamy służbę Arona i ta służba arońska, tak się brat wyraża, i my możemy to interpretować, możemy to jeszcze wykładać i przekładać, ale to nie jest ten porządek. A co jest tu porządkiem? Melchizedek. Melchizedek jest tutaj porządkiem. Hebrajczyków 7. Hebrajczyków 7, to co tu wypisałem. Przeczytajmy werset 15 do 19. Hebrajczyków 7, 15 do 19. Przeczytam sam. A staje się to jeszcze bardziej rzeczą oczywistą, jeśli na podobieństwo Melchisedeka powstaje inny kapłan, który stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy niezniszczalnego życia. Bo świadectwo opiewa: tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchisedeka. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności. Tu chodzi o Jezusa Chrystusa. On jest tym najwyższym kapłanem. I on jest najwyższym kapłanem, który nas dzisiaj bierze ze sobą. On był tym prawdziwym i on jest tym prawdziwym Melchizedekiem. Melchizedek występuje też w Starym Testamencie. Zachęcam tu młodych, aby przeczytali to sobie. Czytajcie, naprawdę czytajcie. Dobrze jest czytać. Wtedy możemy zobaczyć, jak Bóg się obchodzi z nami. Uczymy się Boga. Jaki On jest, jak się On z nami obchodzi. A bardzo zadziwiające jest, że nie ma tak dużo napisane w Biblii o Melchisedeku. I jak ty chcesz służyć według porządku Melchisedeka, to ty możesz sobie wyobrażać, co muszę zrobić najpierw, co muszę zrobić później i co muszę zrobić jeszcze później, bo kapłaństwo Arona i porządek Arona to jest taki prosty, bo tam masz wszystko wypisane. Ale według porządku Melchisedeka to po prostu jest tylko jedna sytuacja opisana. Wtedy, kiedy była walka i ktoś przyszedł do Sodomy i do Gomory. My wiemy, że chodziło o Lota i o Abrahama i oni prowadzili tam wojny i też porwali Lota, ci, którzy walczyli. I my wiemy, że później wygrano tę walkę, ktoś wyzwolił Lota i wiemy, że zwyciężono. Ale kto wyszedł naprzeciw Abrahamowi? Kto wyszedł? I też w Hebrajczykach nawet nie mamy aż tak dużo opisane, ponieważ jest napisane, że ten Melchizedek to jest król Salemu, ale nie ma ani rodowodu. I on jest królem i jest zarazem kapłanem. I co on ma, jak wychodzi Abrahamowi naprzeciw? Ma chleb i ma wino. I wiesz, no może ty nie pijesz, no może ty nie pijesz wina, ale musisz jeść. On przychodzi z jedzeniem, z piciem. A więc jest służba według porządku Melchisedeka. Przychodzisz, wychodzisz naprzeciw z jedzeniem i z piciem i z błogosławieniem. On przynosi błogosławieństwo. Ten Melchizedek. Nie przykazania, nie oczekiwania, ale błogosławieństwo. I co robi Abraham? Co on robi? On oddaje mu to błogosławieństwo z powrotem. A i co jeszcze mu daje? No to, co mógł zabrać od wroga, tą dziesiątą część daje Bogu z powrotem. I ten Melchizedek też jest w Psalmie 110. Tam, gdzie Dawid mówi, że Pan powiedział mojemu Panu. Tu chodzi o władzę i tu chodzi o panowanie i tu chodzi o sąd. I tam jest takie zdanie. Że Pan poprzysiągł. Pan poprzysiągł i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Werset 4. I widzimy znowu w Hebrajczykach, że ta moc i ta siła jest w życiu, w tym życiu, którego nie można zepsuć. W tym życiu, którego nie można. I my widzimy, że tu chodzi o tę moc, o moc tego życia. A czasami my tak myślimy, że jesteśmy bardzo słabi. Ale świadectwem jest moc Boża, nie nasza słabość. To, co było cytowane w Psalmie 110. My tak z nas widzimy tylko naszą słabość. Ale jeśli my jesteśmy dumni ze słabości, to wtedy Pan może wyrażać swoją moc naturalnie. Możesz też mówić, że jesteś słaby, ale tu chodzi o służbę. Ale tu chodzi o tę służbę. I my nie musimy tu mieć nie wiadomo jakiej swojej siły. My musimy znaleźć dostęp do mocy życia, abyśmy ją zasmakowali, abyśmy mogli tę moc życia pozyskać. I musimy się uczyć, by przychodzić do tronu łaski, aby móc otrzymać błogosławieństwo, abyśmy nie odrzucali naszej odwagi, ponieważ Pan nam dał odwagę. W Nim mamy odwagę i nie możemy tego odrzucać. Nie możemy zaniechać naszej odwagi. A co to jest odwaga? Panie Jezu, dziś przychodzę do Ciebie. Panie, chcę przyjść do przodu, do Ciebie. Wchodzę w społeczność z braćmi i siostrami. Czasami może oskarża Cię sumienie. A co jest teraz rozwiązaniem? Bo zrobiłeś jakiś błąd, może się coś wydarzyło. Naturalnie wszyscy robimy błędy. No i co? I naturalnie robimy błędy po to też, aby iść do przodu. I jeśli zrobiłeś błąd, zawróć. wyznajemy to, co jest do wyznania, bierzemy krew Pana i wchodzimy w społeczność. Wchodzimy w społeczność z braćmi i siostrami. Nie chowaj się, przyjdź na społeczność. Przyjdź. I jeśli to robimy, wtedy zobaczymy, że to życie pociąga nas do tronu. To życie pociąga nas do obecności Bożej. Obojętnie, gdzie jesteśmy. Nawet jak jestem bardzo daleko. Ale jak dotknę się życia, dzisiaj słyszeliśmy o Duchu. I jeśli dotykam Ducha, pamiętacie ten obraz tej drogi, która wychodzi z tronu? A ta droga idzie w różne kierunki. Ona, ten strumień mnie nie wypłukuje z tej drogi, ale mnie pociąga. Ja mogę też być tak jak gąbka, ja mogę się dać po prostu tak jakby nasiąknąć tym strumieniem. I wszyscy możemy być przed tronem Pana. I widzę Ciebie. Och, tak musimy przychodzić. Musimy przychodzić na społeczności. Musimy mieć wiele społeczności ze sobą. Bo wiecie, my możemy się w różnych miejscach spotykać, ale dziś spotykamy się przed tronem. Przed tronem Króla naszego i Baranka. Bóg chce mieć też ofiary w duchu. Bóg chce mieć coś. To coś. Co to jest? Co to jest to coś? Czytaliśmy 1 Piotra 2,5. Czytaliśmy 1 Piotra 2,5. I bez domu nie ma kapłaństwa. Musi być dom. Święte kapłaństwo potrzebuje święty dom. Abyśmy mogli składać duchowe ofiary, które podobają się Bogu, które są przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Tak, już mówiliśmy dużo na ten temat, mieliśmy dużo społeczności na ten temat, ale musimy być cały czas ukierunkowani na życie. Mamy wielu nowych w Kościele, mamy wielu nowych w życiu Kościoła. I naprawdę nie musimy się niczego bać. Naprawdę, bo wiele zostało nie tak w życiu Kościoła zrobione, ale my możemy o tym rozmawiać. Możemy przyjść razem i to, co Panu nie odpowiada, możemy to zostawić z boku. Jeśli coś musi być wyrzucone do śmietnika, to wyrzuć to do śmietnika. Ty nie musisz się po to spotykać ze świętymi, aby cały czas grzebać w śmietniku. My musimy to naturalnie nie zakrywać, nic w sensie tak zwanego zamiatania pod dywan, ale musimy to, co przeszkadza, odłożyć. Musimy nauczyć się tego. Nazwać to i odłożyć. Dziękujemy Panu za światło, które Pan daje. Dziękujemy, że Pan mówi, bo Pan mówi cały czas do nas, aby nas oczyścić, aby nas popchnąć do przodu, byśmy mogli pójść razem. I Jana, tak doceniamy sobie Jana 4, że Bóg jest duchem. Bóg jest duchem, a ci, którzy modlą się, muszą się modlić w duchu. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. My przynosimy coś Bogu, ale przynosimy coś w duchu. I to jest w duchu. A więc musimy znać ducha. Jak mamy przynieść duchowe ofiary, kiedy nie znamy ducha? Musimy być duchowymi ludźmi. Musimy być ludźmi w duchu. Musimy znać ducha. Czasami ktoś może powie albo myśli, o wiesz co, nie chcę być taki śmieszny, ale Bóg jest taki normalny. Duch jest też normalny. Jak Jezus był na ziemi, to co ty myślisz? Czy on był taki śmieszny? Czy był taki dziwny? Czy może był dziwakiem? Nie, on był tak normalny, że nawet wielu grzeszników, celników jadali z nim razem. A gdyby był takim dziwolągiem, to na pewno ci by go też omijali z daleka. To nie znaczy, że on był grzesznikiem. Nie, nie. Albo, że był chytry. On nie był częścią od tych ludzi, ale my widzimy, co na to nauczeni w piśmie, faryzeusze. Oni byli dopiero dziwni. Oni myśleli, a gdzie on tam łazi? Gdzie on chodzi do tych celników, grzeszników? Ale Jezus też przychodził do tych, co znali Pismo. On był duchowym człowiekiem i on jest normalny. Ale on był wypełniony Duchem Bożym i jest wypełniony. Jest dzisiaj. Jest wypełniony. I musimy być nim wypełnieni. Nie możemy mieć takich dziwnych wyobrażeń. Jezus w nas jest bardzo normalny. W twoim sercu on to czyni. Musisz mu dać przestrzeń w swoim sercu, aby Jezus mógł przybierać w nas. Przybierać postać w nas. Bo wiecie, możemy bardzo dobrze znać Biblię i cytować wersety albo wykładać. To nie znaczy, że to wcale nie znaczy, że jesteś taki duchowy. I ty możesz myśleć, o, a ten brat tak wie wszystko, on umie wszystko, on wie, jak co wyłożyć. To wcale tak nie znaczy. Ty możesz też taki być, ale nie musi. Bo jak ducha zabraknie, to nic ci to nie da. Ale możesz też i takim być. Ale jak duch wypełni twoje serce i to serce będzie odnowione przez ducha, to będzie inaczej. A nawet jak mamy jakiś duchowy dar, tak, bo możesz mieć dary duchowe, ale ty nie jesteś duchowy, a to jest wielka różnica. Dlatego musimy się zatroszczyć o ducha. Panie Jezu, napełnij mnie twoim duchem. Panie, by twój duch mógł w moim sercu działać, by mnie odnowił. By mnie oczyścił. Duch chce nas prowadzić. I Bóg przez ducha chce nas prowadzić. To jest proces, to jest rozwój w nas. I my potrzebujemy do tego, aby znać ducha, potrzebujemy braci i siostry wokół nas, ponieważ my możemy pozytywnie się korygować. Oczywiście myślę tu o pozytywnej krytyce, nie o krytyce tej takiej, o, a ty, co ty tutaj? Nie, o tak, Olaf, ty się nigdy nie zmienisz. Ty taki jesteś. Ale dajmy sobie nawzajem pokarm. Dajmy życie. Służmy, usługujmy sobie życiem. Ja tak potrzebuję życia od was, młodych. Wy nie musicie się tak specjalnie naprężać dla mnie. Wy nie musicie. Możecie być tymi, jakimi jesteście, takimi normalnymi. Masz z nim społeczność i daj to dalej. Przynieś to na zgromadzenie. Przynieś to wtedy, kiedy spotykasz się z bratem czy siostrą. To jest zawsze wygrana. Tak bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy siebie nawzajem do tego, by znać Ducha. A jeśli nie znamy Ducha, to nie możemy dać życia. Bo życie i Duch to para. Oni należą do siebie. Nie może być, że ktoś ma życie, a nie ma życia. To nie może tak być. Chrystus Jezus, czy Duch, czy życie, to jest jedność. Musisz go znać, bo jak go nie znasz, przychodzi wróg. I on chce zabić, chce okraść i chce zniszczyć. Chce zepsuć. To jest takie ważne w życiu Kościoła, by znać Ducha. Bo czasami może masz jakieś dziwne pomysły i myślisz, och, to jest takie mądre. Ale wiesz, jak będziesz się jeszcze z nim sprzeczał, z tym wrogiem i może zaczniesz z nim dyskutować, to wiesz, przegrasz. Może on też powie, a wiesz co, tak, dyskusja, nie? A może będziesz dyskutował, a wiesz co, nie, tu ja mam ten werset, nie, a ja mam jeszcze ten, bo wiesz, jeszcze tu musisz coś zobaczyć. I wtedy dyskutujemy, aż przyjdzie śmierć i zostanie wszystko zabite. Musimy uczyć się jeść Jezusa. Musimy nie przewracać słowa, ale w słowie dotknąć się Ducha. To nie jest żadna metoda. Jak chcemy przynieść ofiary duchowe, to nie może to być metodą. Bo wtedy, a może chcemy jakąś strukturę teraz zrobić, jak to ma być, wtedy zniszczymy życie. Ponieważ stracisz ducha. Jeśli będziesz miał metodę, to już jest duch niepotrzebny. Bo wtedy będziesz się musiał sam korygować, będziesz musiał się dopasowywać, ale jak masz życie, ja nie mam nic przeciwko temu, kiedy mamy jakiś dobry zwyczaj, ale jeśli ten zwyczaj stanie się metodą, i ty może mówisz, ale ty musisz, ale tak i tak robić, wtedy doświadczysz Pana. Niech Pan nas zachowa, bo to nie ma nic z metodą do czynienia. Wiecie co? Jak jest metoda, to wiecie, my mamy taki teatrzyk kółkiełkowy. Ktoś pociąga cię za sznureczek i wtedy porusza się ręka, porusza się noga, bo ktoś poruszył. Możesz też tak dużo zrobić, bo możesz dużo ruchu wprowadzić. Wszystko się porusza, ale nie ma życia. To będzie aktywność tylko ruch, ale nie ma życia. Dlatego nie dajmy się powiesić na jakieś nitki. Przyjdźmy do drzewa życia. Dotykajmy życia. Bo jak nie będziemy znali życia, to będziemy szukać metod. I może wtedy będziesz zależny od ludzi nawet. Życie czyni nas zależnymi od Boga, nie od ludzi. I wtedy, kiedy masz metodę, to dużo jeszcze elementów przyjdzie obcych do tego. My nie potrzebujemy tego w życiu Kościoła. Wiecie, mieliśmy społeczność w Bonn na ten temat przed paroma dniami. I ktoś powiedział do kogoś, że Pan mi powiedział coś. Pan mi coś powiedział. I Pan mi powiedział, że ty masz to i to robić. A tamta siostra się zdenerwowała i powiedziała, no ty, a co ty masz mi tu do powiedzenia? I potem mieliśmy społeczność właśnie na ten temat i ja nie wiedziałam, co ja mam powiedzieć. Tak, bo to wyszło tak naprawdę i to jest tak, że ta pewna siostra powiedziała, że ja zrozumiałam to w taki sposób i wzięłam to od Pana, że Pan mi powiedział, co Ty masz robić. Że Pan mi powiedział, że Ty nie możesz jechać na tę konferencję. Hej, co to jest? Co to jest? Jedyny ratunek dla nas jest, uczmy się życia. To, co Pan do Ciebie mówi, Ty idź za tym, ale Ty nie mów tego do mnie, że Pan Tobie powiedział, że ja nie mam czegoś czy tamtego robić. Wtedy stracimy życie, stracimy kapłaństwo, stracimy ducha. My nie mamy tu kółeczek do podkręcania. I wtedy to wszystko stanie się takie trudne, takie ciężkie, bo będziesz zmuszany do czegoś. W niedzielę będzie ci trudno wstać, bo musisz iść na społeczność. We wtorek, bo mamy modlitwę, będzie ci ciężko przyjechać, bo będziesz zmęczony. A to i tamto, a może jeszcze w międzyczasie spotkać się z braćmi. Ale musimy brać życie. Ponieważ to życie wypływa z nas, do nas nawzajem i do Pana. Dlatego potrzebujemy tak wiele życia. Tak chcemy zakończyć. Te Boże, te duchowe ofiary, które Bóg chce otrzymać, jest po to, aby On mógł ukończyć swoje dzieło w nas. I to jest dla Jego upodobania. Dla mnie życie Kościoła jest dla mnie ofiarą, aby być przygotowywanym, aby Chrystus mógł w nas przybierać, mieć postać. I wszyscy jesteśmy uczestnikami tego. Nie mamy jednego, który coś robi za nas. Albo ten brat, albo tamten brat. Nie, my wszyscy przygotowujemy tę ofiarę w Chrystusie, Chrystus w nas. Czytaliśmy w Hebrajczyków 10, tak, musimy to jeszcze przeczytać. Hebrajczyków 10, 5. Amen. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. A w Rzymian 12 pisze, oddawajcie ciała swoje. Bóg chce Ciebie jako ofiarę, ale nie w Twojej starej osobowości, ale w tej odnowionej, w ciele Chrystusa. Tak, Panie Jezu, tak czas leci szybko, ale jak Pan czyni w nas to dzieło zbawiania, to nasza mowa, nasze postępowanie, nasze dzieła, one też wyrażają Go samego. To jest też dla Niego i to jest też wyrażanie Go. To jest po to, aby Go uwielbić. I też naprawdę potrzebujemy tej mowy pełnej łaski. Widzę, że jest tak późno, ale nasza mowa musi być pełna łaski. O Panie Jezu, tak pragniemy tego, żeby Pan otrzymał naprawdę taką ofiarę, byśmy mogli być razem wbudowani w Jego ciało, w Jego dom. I wtedy możemy być Jego cnotami, ponieważ życie Kościoła musi Go wyrażać, Jego cnoty. Na przykład zmiłowanie. My myślimy Hebrajczyków 4, że przychodzimy do tronu łaski. Po co? Wszyscy potrzebujemy zmiłowania. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Naturalnie potrzebuję tego dla mnie. Ale biorę to, aby to dać dalej. To, co ty otrzymujesz tam, przy tronie łaski. Łaskę otrzymujesz, miłosierdzie otrzymujesz. Daj to dalej. Ale wiecie, jak my tak bardzo naprawdę przystajemy na naszej racji i mówimy, że my tylko mamy rację, inni nie, albo ty masz rację, a ja nie, a on ma rację, a tamten nie ma racji. Wiecie, bez zmiłowania Bożego bylibyśmy niczym i jesteśmy niczym. I nasz bieg byłby tu nadaremno. To wszystko byłoby na darmo. Ale my potrzebujemy zmiłowania. My potrzebujemy łaski. I to ma do czynienia z kapłaństwem, ponieważ światło się wyraża. Bo zmiłowanie, łaska jest z Boga. Ty masz tyle przykładów. Bądź naprawdę miłosierny. Miłosierny też do swoich dzieci. To nie znaczy, że te dzieci mają wszystko robić, co chcą, ale bądź miłosierny. Bądź miłosierny dla braci i sióstr, abyś mógł dawać Chrystusa, abyś mógł pociągnąć innych, by przyprowadzać do Chrystusa. To musimy dawać dalej. Czytałem w Mateusza 18 i byłem taki zachwycony, jak zawsze, słowem. Mateusza 18 jest taki pasaż, że ktoś tam zgrzeszył i trzeba tu osądzić, bo jeśli teraz nie będzie tak, jak ja bym chciał, albo jak ja bym tego pragnął, i może ten ktoś też nie posłucha Kościoła. I wiecie, ja też tak zobaczyłem też, że tam jest napisane o kimś, kto miał bardzo dużo win i tak wiele, wiele, wiele długu, i idzie, prosi o zmiłowanie. Ale tamten celnik idzie do tego drugiego i mówi: słuchaj, ty ale mi jesteś winien jeszcze tu tyle i tyle, i ty musisz mi tu oddać to, co jesteś mi dłużny. I wiecie, tak często jest, że inni słudzy to widzą. I oni idą do króla i mówią: zobacz, co on zrobił. Sam otrzymał wszystko darowane, a temu nie chcę przebaczyć. Nie chcę darować. I co mówi król? Król mówi: ty musisz teraz iść do więzienia, skoro ty nie potrafiłeś przebaczyć i nie potrafisz. To jest życie Pana, że możesz mieć rację, ale nie musisz się upierać. Musisz poruszać i dotykać życia Bożego. Wybaczajmy sobie nawzajem. To jest budowa Kościoła. Musimy mieć... Pan chce mieć swoje wyrażanie się w Kościele. O, zobaczcie. Zobaczcie, naprawdę... Ile my tu mamy braków w Bonn, ale Pan jest pośród nas. Pan służy dzisiaj nam swoim życiem i my bierzemy to życie i możemy to dalej dać. I to jest chwalebne. Jesteśmy dla Kościoła i dla Ewangelii. Dla Ewangelii możemy też służyć jako kapłani. to, co mówiłem na początku, że Ewangelia, naturalnie mieliśmy aspekt, że jest służba diakonów i ja zwiastuję Ci Ewangelię, a Paweł mówi w Rzymian 15, że służymy po to, aby Ojca zadowolić. Życie Kościoła służy Ojcu. Musimy się poświęcać. Chwała Panu za służbę kapłańską, za tę służbę, którą mamy w Kościele. On jest tym zakwalifikowanym. On żyje w nas i chce mieć swoje wyrażanie się. Amen.